Cześć, nazywam się Iza Węgierkiewicz i dziś mam przyjemność pierwszy raz poprowadzić kolejny odcinek naszego wideo podcastu. Jestem opiekunką czterech kotów abisyńskich, które możecie kojarzyć z Instagrama Asmo and Friends i QualityTest.pl, Instagrama naszego bloga. Dzisiejszy temat jest naprawdę bliski mojemu sercu i niezmiernie cieszę się, że jest z nami nasza gościni Dorota. Dorota jest miłośniczką podróży z kotami. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Dorota podróżuje i spaceruje ze swoimi kotami Kicią i Zakapi. I zdecydowanie cała trójka po prostu to uwielbia. Dorota ukończyła również kursy z zakresu behawiorystyki kociej i na Instagramie Outdoorowe Kotki dzieli się wiedzą właśnie z zakresu spacerów i podróży z kotami. Ja jestem fanką od, myślę, że już kilku lat na dobrą sprawę i obserwuję i rzeczywiście lajkuję i śledzę, komentuję też często. Dorota, dzień dobry, jak się masz? Naprawdę fajnie cię tutaj gościć.
Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę być tutaj właśnie z wami w waszym studio. Czuję się świetnie, no i dziękuję za zaproszenie.
Twoje koty Kicia i Zakapi to prawdziwe podróżniczki. Naprawdę z fascynacją oglądam, zwłaszcza wideo na Instagramie, gdzie widać u nich taki totalny entuzjazm związany z możliwością w ogóle eksploracji przestrzeni na zewnątrz. Że widać u nich taką właśnie czystą radość, jakkolwiek u kota często trudno ją dostrzec. Czym dla twoich kotów w takim razie jest spacer? Czy to jest zaspokojenie takiej chęci zabawy, czy może jest to jakaś taka już kluczowa, wyższa potrzeba?
Wiesz co, ja bym powiedziała, że w przypadku moich kotów to jest i jedno, i drugie po trochu. Musimy pamiętać o tym przede wszystkim, że spacer nie jest w stanie zastąpić kotu takiej typowej zabawy łowieckiej. No chyba, żebyśmy mu pozwolili na spacerze polować, ale oczywiście tego nie polecamy, nie promujemy. Natomiast kiedy patrzę na moje koty, kiedy widzę, jak one ganiają tam za różnymi muszkami, motylkami na zewnątrz, kiedy widzę, jak bawią się spadającymi liśćmi z drzew, kiedy widzę, jak wspólnie bawią się ze sobą na trawie, to nie mam wątpliwości, że tak, jest to dla nich też jakaś forma zabawy. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że spacer jest takim fajnym sposobem na wzbogacenie środowiska życia kota, na walkę z tą kocią nudą, na dostarczenie mu takich dodatkowych bodźców. Natomiast jeśli mnie pytasz, czy jest potrzebą, to myślę, że dla większości kotów nie jest to może jakaś taka silna, paląca potrzeba, bo równie dobrze koty mogą sobie radzić w domu bez wychodzenia na zewnątrz. Natomiast w przypadku moich kotów powiedziałabym, że jest to trochę potrzeba, ponieważ no, może nie wszyscy wiedzą, ale Kicia i Zakapi, moje kotki, są to takie typowe dzikuski. One urodziły się na zewnątrz jako koty wolno żyjące, wychowały się na zewnątrz bez udziału człowieka. Więc to pojawienie się w naszym domu, ta zmiana, taka całkowita środowiska życia, na pewno nie była dla nich łatwa i była też w pewnym sensie stresująca, no bo musiały się przyzwyczaić do tego bardzo ograniczonego terytorium, musiały się przyzwyczaić do tego, że to terytorium muszą między sobą dzielić, przyzwyczaić się w ogóle do życia w mieście, do życia w mieszkaniu, z ludźmi, więc to było dość stresujące i właśnie powiem ci, że spacery bardzo nam pomogły w tym, żeby koty oswoić, żeby one mogły odreagować te negatywne emocje, żeby mogły się wyciszyć i pomogły nam właśnie poprawić te relacje między naszymi kotami. Także myślę, że w przypadku moich kotów akurat spacer jest też pewną potrzebą, tak bym to określiła.
No, przyznam szczerze, że w przypadku moich abisiów wychowanych tak naprawdę od samego początku w domu, tak dwa, może w porywach trzy, gdzieś tam wykazywały jakąś chęć w ogóle współpracy, żeby spacerować.
Tak.
I zastanawiam się, jak rozpoznać, że kot jest chętny na tego typu aktywności, chętny na spacery i że, wiesz, takie dalsze wyprawy, że nie wywołają u niego stresu, no bo wiemy, że koty to po prostu wrażliwcy i byle co jest w stanie je wyprowadzić z równowagi.
Tak, zgadza się. Z moich obserwacji wynika, że są takie jakby dwie kluczowe cechy, które dobrze rokują, czy które dają nadzieję na to, że nasz kociak odnajdzie się na spacerach. Według mnie takie właśnie cechy, które pomagają kotom czerpać radość z tego spaceru, to jest ciekawość i taka chęć eksploracji. takie kociaki ciekawskie, które jak tylko pojawi się jakaś nowa rzecz w domu, są pierwsze, żeby ją obwąchać, obejrzeć, zobaczyć z bliska, co jest grane. Przeważnie właśnie odnajdują się w takich spacerowych warunkach, ponieważ lubią takie nowe bodźce, nowe wyzwania. No i właśnie tak jak wspomniałam, takie kotki, które mają silną potrzebę eksploracji. Często słyszymy o takich kotach, które czyhają jak gdyby pod drzwiami wejściowymi na okazję, żeby czmychnąć i zobaczyć, co jest za tymi drzwiami, poznać ten świat zewnętrzny. No i właśnie w większości, w przypadku takich kotów, też spacer jest, okazuje się później, że spacer jest dla nich wielką frajdą i takim właśnie takim urozmaiceniem życia i walką z tą kocią nudą. Natomiast wydaje mi się, że po prostu trzeba z tego spróbować. Oczywiście są takie koty, gdzie z góry wiemy, że spacer nie będzie dobrym pomysłem, jakieś tam kotki z zaburzeniami lękowymi i tak dalej, no to myślę, że to nie będzie dobry pomysł i się nie sprawdzi. Ale u większości takich przeciętnych mruczków nie musimy oczekiwać tego, że one muszą być jakoś specjalnie odważne, ponieważ zarówno z mojego doświadczenia, jak i z tego, co dowiaduję się od innych opiekunów, z którymi mam kontakt na naszej instagramowej ekipie od zdrowych kotków, wynika, że nawet te kotki takie, które nawet można by było określić jako trochę nieśmiałe, na pewno nie wyróżniające się jakąś wielką odwagą, po odpowiednim treningu, przygotowaniu, po zbudowaniu relacji z opiekunem świetnie sobie radzą na spacerach i jest to dla nich na pewno coś, z czego czerpią radość. Także myślę, że tutaj zawsze warto spróbować po prostu.
Na pewno jest to fajna przygoda. A jak powinniśmy się przygotować do takiego spaceru? Jakich akcesoriów będziemy potrzebować, jeśli chcielibyśmy podjąć taką decyzję?
Akcesoriów, których będziemy potrzebować do spaceru, to takie podstawowe rzeczy jak dobrze dobrane i dobrej jakości szelki dla kota, smycz o odpowiedniej długości, oraz będziemy potrzebowali też transportera, bo często o tym zapominamy, a transporter jest ważny. Także to są te takie ważne elementy na początek. No i jeżeli chodzi o to przygotowanie kota do spacerów, to właśnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie powinno to wyglądać absolutnie w ten sposób, że kupujemy szelki, wbijamy kota w szelki, wyciągamy go na zewnątrz. Tylko że to wszystko musi być poprzedzone przygotowaniem. I najlepszym sposobem, metodą pracy z kotem, nie tylko w kwestii spacerów, ale w ogóle jak mamy coś do przepracowania, jest właśnie ta metoda małych kroczków. Czyli polega to na tym, że stopniujemy kotu trudności, dzielimy zadania na etapy, zaczynamy od malutkich wyzwań, a potem stopniujemy te wyzwania do coraz trudniejszych. No i właśnie tak samo wygląda z tym treningiem spacerowym. On też jest powinien być podzielony na takie etapy i powinniśmy pamiętać, że pierwszy etap tego treningu powinniśmy przeprowadzić, zanim wyjdziemy z kotem na pierwszy spacer, czyli ćwiczyć z nim w domu. To jest podstawa, żeby ten jego stres był niższy i żeby po prostu kot był odpowiednio przygotowany do tego pierwszego wyjścia.
Jasne. A czy jakoś kota, oprócz oczywiście zakupu odpowiednich akcesoriów, czy jakoś kota zdrowotnie powinniśmy przygotować? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? No bo mówi się o szczepieniach, mówi się o preparatach przeciwkleszczowych, czy o odrabaczaniu. Co według ciebie jest tutaj ważne?
Wiesz co, to przygotowanie zdrowotne jest bardzo ważne, tak jak powiedziałaś. Powinniśmy o tym pamiętać i od tego w ogóle powinniśmy zacząć całą naszą przygodę ze spacerami. Czyli pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to tak naprawdę udać się do weterynarza na taki solidny przegląd kota, żeby dowiedzieć się przede wszystkim, czy nie ma przeciwwskazań do tego wychodzenia, do tych wyjść na spacery. Jeżeli okaże się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, że nasz kotek może spokojnie wychodzić na spacery, no to, o co wtedy powinniśmy zadbać, to przede wszystkim sprawdzić, czy kot ma wszystkie te podstawowe szczepienia aktualne. Warto jest też porozmawiać z weterynarzem i dowiedzieć się, czy zalecane w przypadku naszego kota będą dodatkowe szczepienia, na przykład przeciw wściekliźnie, ponieważ to też zależy od stanu zdrowia, od tego, jakim zagrożeniem na danym obszarze jest akurat, jakie jest zagrożenie wścieklizną, więc tutaj powinniśmy się skonsultować z weterynarzem na pewno. Kolejna ważna rzecz to jest to, żebyśmy zaczipowali naszego kociaka i żebyśmy go zarejestrowali w bazie danych. ponieważ w razie jakiegoś nieszczęśliwego przypadku, gdyby kot nam zginął, no to wtedy mamy oczywiście o wiele większe szanse, że uda nam się go odnaleźć. No i to, o czym też wspomniałaś, to właśnie zabezpieczenie kota przed różnymi pasożytami zewnętrznymi. Wydaje mi się, że w przypadku kotów najlepszym rozwiązaniem są krople i teraz mamy też dostępne tabletki dla kota, więc tutaj tego po prostu musimy pilnować, żeby nasze koty regularnie zabezpieczać. I te preparaty zwykle działają tak, że oprócz tego, że chronią kota przed tymi pasożytami zewnętrznymi, czyli pchły i kleszcze, to też częściowo przed pasożytami wewnętrznymi, więc to jest takie dosyć fajne zabezpieczenie, ale też najlepiej jest, jeśli dobierze nam weterynarz odpowiedni preparat dla naszego zwierzaka. No i jeszcze chciałam powiedzieć jeszcze o tym, że jeśli decydujemy się na spacery z naszym kociakiem, no to musimy mieć też świadomość tego, że będziemy musieli częściej wykonywać te badania właśnie w kierunku na pasożyty, więc tu na to trzeba zwrócić uwagę. Zaleca się też, żeby wykonywać minimum raz albo dwa razy w roku takie profilaktyczne odrobaczenie, bo jednak te badania są tam obarczone jakimś ryzykiem błędu, więc zaleca się, żeby taką profilaktyczne odrobaczenie wykonać. No i to myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, o których powinniśmy pamiętać.
Czyli przeszłyśmy sobie przez to, jak powinniśmy się przygotować, a w takim razie może przejdźmy do spaceru, no bo sam spacer, bądź co bądź, przyznam, że jest wyzwaniem. Tak. Pamiętam, jak się pierwszy raz wybrałam na spacer z Azmą, on po prostu usiadł na chodniku, siedział, świeciło słonko, kot był w ogóle totalnie zadowolony, ale nie chciał absolutnie ruszyć się w żadną stronę, po prostu było mu bardzo wygodnie i komfortowo. No i takie przejście od punktu A do punktu B wydawało się po prostu być totalnie nie do zrobienia. No i teraz pytanie, jak spacerować z kotem, to po prostu jego drogami, czy da się w ogóle nauczyć kota, żeby za nami podążał?
Wiesz co, ja powiedziałabym tak, że spacer jest dla kota, więc powinniśmy się starać dać mu maksimum swobody. Powinniśmy mu umożliwić tą eksplorację na jego zasadach. Natomiast rolą opiekuna jest bardziej właśnie podążanie za kotem i kontrolowanie otoczenia, kontrolowanie jego bezpieczeństwa. Także myślę, że głównie tak to wygląda. Oczywiście pytałaś mnie, czy możliwe jest nauczenie podążania kota za opiekunem. Tak, to jest możliwe i moje koty są tego nauczone. Myślę, że nie każdy kot będzie chciał w ten sposób współpracować i nie zawsze, to wiem z doświadczenia, że mimo że moje koty są przyzwyczajone do tego, żeby podążać za nami, za opiekunem, szczególnie jak jesteśmy w takich miejscach na wycieczkach, gdzie one są w całkowicie nowym dla siebie terenie, to wtedy bardzo chętnie podążają za nami i widać, że trzymają się nas, że mają tę świadomość, że po prostu nie wiedzą, jak wrócić do domu. Więc tak, trzymają się i pilnują się nas. Natomiast trzeba mieć właśnie też zawsze z tyłu głowy, że mogą być sytuacje, w których kot zostanie rozproszony i po prostu nie będzie chętny do takiej współpracy. Na przykład pojawi się jakiś ptak na horyzoncie, jakiś gryzoń i wtedy, no i wtedy musimy brać pod uwagę właśnie, że ta współpraca nie będzie przebiegała tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast nawet wtedy, kiedy kociaki za nami podążają, to musimy być też przygotowani na to, żeby być tacy bardziej elastyczni. Bo zależy to też od dnia. Czasami jak jest ciepło, tak jak powiedziałaś, to one nie będą podążać, nie są chętne do trekkingu i wtedy po prostu trzeba się do nich dostosować. A nawet kiedy jest taki fajny dzień, że one chętnie z nami spacerują, podążają właśnie za nami, tym naszym wyznaczonym kierunkiem, no to też są takie momenty, że po prostu one się zatrzymują, bo chcą sobie coś obwąchać, obejrzeć i wtedy my po prostu dostosowujemy się do ich rytmu. Także tak na tej zasadzie to wygląda, ale generalnie nauczenie kota podążaniem za opiekunem jest możliwe.
No ja wiem, torba smaczków.
Tak.
W naszym przypadku się sprawdziła. A wspominałaś o nowych miejscach, które gdzieś tam odwiedzacie dalszych. Jakie miejsca w takim razie polecasz, gdzie w twoim zdaniem warto spacerować z kotami?
Wiesz co, najlepsze miejsca do spaceru z kotem moim zdaniem to są takie miejsca spokojne, z dala od jakichś ciągów komunikacyjnych, z dala od dróg, ulic, miejsca, w których nie ma tłoku, nie przebywa zbyt wiele osób. Natomiast w takim momencie, kiedy kot już jest przyzwyczajony do spacerów, jest już obyty z tym światem zewnętrznym, to okazuje się, że praktycznie może podróżować, przebywać, spacerować w bardzo różnych miejscach, o które nawet byśmy go nie podejrzewali, bo często właśnie u mnie na Instagramie widzę opiekunów, którzy podróżują ze swoimi kotami w takie naprawdę różne ciekawe miejsca. Są też osoby, które zwiedzają obiekty turystyczne z kotem. Więc okazuje się, że właściwie w zależności od osobowości, charakteru kota, one są w stanie się przystosować do naprawdę bardzo różnych warunków i całkiem fajnie się w nich odnajdują. Natomiast na początku spaceru z kotem na pewno powinniśmy unikać właśnie takich hałaśliwych miejsc. Moim zdaniem idealnym miejscem na pierwsze spacery będzie jakiś taki ogrodzony teren. Może być to jakiś ogródek przydomowy czy jakiś ogród działkowy. I tutaj myślę, że to jest najlepszy wybór, jeśli mamy taką możliwość, ponieważ te pierwsze spacery no jednak są dość stresujące dla zwierzaka. Mimo tego przygotowania jest tam taki ogrom nowych bodźców, że często kot jednak jakiś tam poziom stresu przeżywa. No i zwykle opiekun też nie jest jeszcze do końca taki doświadczony. Nie zawsze wiemy, jak poprawnie wyregulować szelki, więc jest pewne ryzyko, że kot może się z tych szelek wyśliznąć. Nie wiemy, jak on będzie reagował na jakieś tam sytuacje, które mogą się zadziać, wydarzyć. Więc kiedy jesteśmy z kociakiem na takim ogrodzonym terenie, na pewno o wiele łatwiej nam go w takiej jakiejś podbramkowej sytuacji jest ogarnąć. Także myślę, że to jest najlepsza opcja na początek.
A jakich miejsc w takim razie, gdybyś jeszcze mogła dookreślić, jakich miejsc należy unikać? Wspomniałaś o tych hałaśliwych jakichś miejscach, ale że też można dostosować tak naprawdę do kota.
Tak,
i są koty, które przecież nawet płyną sobie na łódce, prawda?
Dokładnie.
Ale gdybyś dała takie wiesz, rady początkującym, jakich miejsc, w jakie miejsca kota jednak nie zabierać?
Czyli oprócz tych, które wymieniłam, takich hałaśliwych przy jakichś drogach, ulicach, unikałabym przede wszystkim miejsc, gdzie jest duże prawdopodobieństwo spotkania osób spacerujących z psami, bo to jest zagrożenie. Nawet jeśli są to psy na smyczy, to większość kotów nie będzie się czuła komfortowo w takich miejscach, gdzie jest dużo psiaków. No i miejscem, które jest dla kota sporym wyzwaniem, są wszelkie takie tereny typu plaża, na przykład jakieś stoki górskie, jakaś łąka z niską trawą, gdzie nie ma żadnych kryjówek, nie ma żadnych drzew, nie ma żadnych, że tak powiem, osłoniętego terenu. W takich miejscach kot przeważnie czuje się mało komfortowo, jest nawet pewien poziom stresu. I oczywiście nie mówię, że w takie miejsca w ogóle nie można z kotem podróżować, bo to jest nieprawda. Koty z czasem się przyzwyczajają i świetnie sobie radzą na plaży. My też byliśmy z kotami nad morzem. Ale na początek odradzałabym zdecydowanie takie miejsca, bo będzie to po prostu podwyższony poziom stresu dla kota na pierwszych spacerach, zdecydowanie.
Okej, a ile powinien w takim razie trwać taki spacer?
Wszystko zależy od upodobania kota i od naszych możliwości. Natomiast kiedy rozpoczynamy tą przygodę ze spacerami, to musimy być świadomi, że te spacery na pewno będą bardzo krótkie. Może przy okazji powiem, jak taki spacer na początku, takie pierwsze spacery, jak one powinny wyglądać. Więc to wszystko powinno być na takiej zasadzie, że zabieramy kota do transportera, do takiego transportera, który on traktuje jako bezpieczną bazę. Wynosimy kota na zewnątrz właśnie w takie ciche, spokojne miejsce. Załóżmy, że to będzie taki właśnie ogrodzony ogródek. Stawiamy transporter na ziemi, otwieramy te drzwiczki, czy otwieramy kotu ten transporter i po prostu dajemy mu możliwość wyjścia. W żadnym wypadku go nie wyciągamy na siłę, nie wystawiamy. Możemy go zachęcić do wyjścia, możemy do niego mówić, wspierać, ale dajemy mu, że tak powiem, czas na to, żeby się oswoił z tym otoczeniem i żeby sobie wyszedł, kiedy będzie uważał za stosowne. I często możemy się spodziewać, że takich wyjść i z tym transporterem będziemy musieli zrobić kilka. Bo często jest tak, że kot za pierwszym razem w ogóle nie wyjdzie. On po prostu będzie obserwował, będzie patrzył. Zależy to od kota. Niektóre wyjdą od razu, niektóre, tak jak mówię, będziemy musieli to powtórzyć kilka razy. Natomiast jak już się zdecyduje wyjść, to przeważnie jest tak, że on wychodzi na kilka minut i wraca, bo często właśnie ten ogrom, ten natłok bodźców, jeżeli coś się jeszcze wydarzy w pobliżu i on się wtedy ewakuuje do tej swojej bezpiecznej bazy, więc te pierwsze spacery mogą trwać dosłownie kilka minut, że on wyjdzie na kilka minut i wróci. Natomiast w miarę jak będzie się z tym światem zewnętrznym oswajał, to przeważnie możemy te spacery wydłużać. I potem możemy mieć do czynienia z problemem odwrotnym, czyli takim, że jak już się kot przyzwyczai i mu się spodoba, to nie będzie chciał z tego spaceru wracać do domu. I tutaj wtedy jest bardzo ważna właśnie konsekwencja opiekuna. Czyli jeżeli ustalimy sobie, że możemy poświęcić na przykład godzinę na taki spacer, to tego należy się konsekwentnie trzymać. Jeżeli kot nie chce wracać, opiera się, to najlepiej go umieścić w transporterze i zabrać do domu. I wtedy on po prostu wpaja sobie taką rutynę, że ten spacer trwa godzinę i nie ma sensu tego próbować przedłużyć. Natomiast jeżeli my ulegamy, no to oczywiście jest dla kota sygnał, że jak będę wystarczająco upierdliwy, to mi się uda ten spacer przedłużyć. Więc dlatego ta konsekwencja jest tutaj ważna.
No, mruczki zdecydowanie znają nasze słabe strony, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie. Tak.
Wspominałaś o wyzwaniu, jakim jest spotkanie na spacerze psa. Przyznam szczerze, że miałam taką przygodę i zostały mi potem dwie blizny. Było to emocjonujące spotkanie. Myślę, że ja mam traumę, Hugo ma traumę. I trochę czasu minie, zanim się z tego wyleczymy. Jak się zachować w takiej sytuacji? Bo myślę, że zachowałam się nieodpowiednio. Co powinniśmy zrobić, kiedy takie psa rzeczywiście spotkamy na spacerze?
Więc tak, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że właśnie naszą odpowiedzialnością jest dbanie o bezpieczeństwo kota. No i będąc na spacerze z kotem, naszym zadaniem jest to stałe monitorowanie terenu i otoczenia. No i właśnie chodzi tutaj też o to, żeby w porę wcześniej wypatrzyć takiego ewentualnego psa, bez względu na to, czy on jest na smyczy, czy jest bez smyczy. Powinniśmy wtedy, kiedy takiego psa zauważymy, powinniśmy przygotować się do zabezpieczenia naszego kota, w zależności od tego, jaka jest odległość pomiędzy nami a psem. Jeżeli on jest już bardzo blisko, no to należy kota niezwłocznie zabezpieczyć. Przez zabezpieczenie kota rozumiem umieszczenie go w transporterze i zamknięcie tego transportera. Natomiast nie jest zabezpieczeniem kota wzięcie go na ręce. Dlaczego? Ponieważ w sytuacji, kiedy pies rzeczywiście chciałby nas zaatakować i dajmy na to, gdyby na nas skoczył, jeżeli to jest duży pies, no to jest duże niebezpieczeństwo, że nas przewróci, wtedy na 100% nie utrzymamy kota na rękach. Natomiast nawet jeśli nie wydarzy się nic takiego drastycznego, to kot, kiedy się przestraszy, po prostu przestaje się kontrolować, działa w takim dużym stresie, no i zachowuje się właśnie tak, jakby walczył o życie, czyli jest w stanie nas bardzo dotkliwie podrapać, próbuje się wyrwać i uciec. Także jedynym takim bezpiecznym miejscem w takiej sytuacji jest transporter. Kolejną rzeczą ważną, którą ja robię, kiedy widzę opiekuna z psem biegającym luzem, to przede wszystkim zwracam się do takiego opiekuna i proszę o to, żeby swojego psa zabezpieczył. Czyli żeby go wziął na smycz, dokładnie rzecz biorąc. Proszę o wzięcie psa na smycz. No i teraz tutaj często mamy takie sytuacje, że taki opiekun mówi do nas: a niech pani się nie boi, mój pies jest przyzwyczajony, on mieszka z kotem, albo mój pies jest niegroźny, on nic nie zrobi. Ja tutaj uczulam właśnie przed czymś takim. Trzeba mieć na uwadze, że nawet jeśli rzeczywiście jest tak, jak mówi ten właściciel psa, to nie mamy żadnej gwarancji ani my, ani właściciel nie jest w stanie na 100% przewidzieć, jak pies zachowa się w stosunku do kota, którego nie zna, czyli w stosunku do naszego kota. To po pierwsze. A po drugie, chodzi tutaj właśnie przecież o to, że nasz kot czuje się zagrożony, tak? I myślę, że najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest właśnie uświadomienie opiekunowi psa tej sytuacji, przekierowanie jego uwagi na naszego kota. Czyli mówimy w takiej sytuacji, że nasz kotek nie jest przyzwyczajony do przebywania z psem, że jest zestresowany, czuje się niekomfortowo i stanowczo prosimy, żeby właściciel wziął psa na smycz. No i tutaj w większości przypadków oczywiście właściciel zareaguje, weźmie psa na smycz, oddali się. Natomiast jeżeli różnie to bywa, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ignoruje nasze prośby, no to ja w takiej sytuacji już po prostu nie dyskutuję dalej, tylko właśnie zabieram kota w tym transporterze i oddalam się w inne bezpieczne miejsce, no bo uważam, że nie ma sensu narażać jego bezpieczeństwa. Także tak to wygląda. To, co jeszcze jest ważne w takich sytuacjach, to jest panowanie nad swoimi emocjami, zachowanie spokoju, ponieważ zwierzęta bardzo odbierają nasze emocje i właśnie kiedy my się zdenerwujemy, widząc biegającego luzem psa, zaczniemy wykonywać jakieś gwałtowne gesty, no to kot jeszcze bardziej się zestresuje, więc to nam na pewno w niczym nie pomoże. Natomiast jeżeli mamy już taką sytuację podbramkową, że pies pojawia się nagle bardzo blisko nas i jeszcze jest niezabezpieczony, czyli nie jest na smyczy, no to jedyne, co możemy zrobić, jeśli nie mamy już czasu umieścić kota w transporterze, jedyne, co możemy zrobić, to rzeczywiście wtedy podnieść tego kota i umieścić go na jakimś, na czymś wyższym, na czymś znajdującym się wyżej ponad ziemią. Możemy wykorzystać do tego drzewo, bo koty często samoistnie będą próbowały wejść na drzewo. Możemy wykorzystać do tego jakiś wyższy murek, możemy wykorzystać do tego nawet jakiś dach zaparkowanego auta. Chodzi o to, żeby po prostu pies nie miał dostępu do naszego zwierzaka, a my żebyśmy mogli w jakiś sposób go kontrolować, czyli żebyśmy mogli przytrzymać tą smycz, no i żeby po prostu uniknąć ucieczki i podrapania. Dopiero wtedy możemy interweniować u właściciela psa, żeby po prostu zabrał swojego zwierzaka. Także tak to wygląda i to jest właściwie jedyne, co możemy w takiej sytuacji zrobić, moim zdaniem.
Na pewno wdrożę i jeszcze pewnie podejmę próbę, unikając oczywiście psów. Bardzo trafne, myślę, trafne rady. Natomiast tak się zastanawiam, jeśli już zaczniemy wychodzić z kotem na spacery, czy i na ile tutaj ważna jest konsekwencja i czy to oznacza, że już... Wiesz, codziennie będziemy musieli z tym kotem iść na spacer.
Tak, właśnie wielu opiekunów się tego obawia. Myślę, że również w tym pytaniu miałeś na myśli to, czy jak już zaczniemy, to będziemy musieli ciągle wychodzić i czy kot będzie się tych spacerów domagał. No więc szczerze mówiąc, często wygląda to tak, że przynajmniej w tej pierwszej fazie, kiedy kotu rzeczywiście się te spacery podobają, to możemy mieć taki problem, że kot po prostu będzie się ich domagał. I wtedy najrozsądniejszym wyjściem, jakie możemy zrobić, to jest ignorowanie, całkowite ignorowanie kota, ponieważ w ten sposób najszybciej wygasimy to jego zachowanie. Jeżeli on będzie widział, że to jego, nie wiem, drapanie w drzwi czy miauczenie pod drzwiami nie daje żadnego rezultatu, no to po prostu szybciej przestanie to robić. Natomiast no, jeżeli my mu będziemy ulegać, no to wtedy będziemy przedłużać to zachowanie w nieskończoność i on wciąż będzie próbował. Natomiast czy to wygląda tak, że musimy z kotem systematycznie i konsekwentnie wychodzić? Myślę, że konsekwencja jest zawsze ważna, bo dla kota z perspektywy, z punktu widzenia kota, najlepsze jest rozwiązanie, kiedy ten spacer stanie się częścią naszej rutyny. Nie znaczy to, że my musimy wychodzić z kotem codziennie. Możemy z nim wychodzić na przykład raz w tygodniu, ale dla kota najlepszą opcją jest wtedy, kiedy on wie, że na przykład raz w tygodniu, powiedzmy w weekend, będzie miał ten spacer. Dobrze jest jeszcze, jeśli możemy, jeżeli jesteśmy w stanie wychodzić z nim mniej więcej o podobnej porze, wtedy unikniemy takiej sytuacji, że kot przez cały dzień będzie czekał pod drzwiami, kiedy on w końcu wyjdzie. Bo na początku tych spacerów mogą się takie sytuacje zdarzać. Więc jeśli, że tak powiem, zrobimy ten spacer częścią naszej rutyny, to na pewno kot przywyknie, zaakceptuje czas trwania spaceru i częstotliwość wychodzenia, jest w stanie się do tego przyzwyczaić. Natomiast większość kotów, szczególnie takich właśnie kotów wychowanych w domu, Bez problemu jest w stanie przyzwyczaić się również do takich spacerów, które niekoniecznie są regularne, czyli na przykład wychodzimy z kotem, czasami powiedzmy wyjdziemy z nim 2 razy w tygodniu, czasami rzadziej. Większość kotów jest w stanie się do tego przyzwyczaić, akceptuje to, chociaż muszę tutaj wspomnieć, że zdarzają się koty, na przykład właśnie tak jest z tą moją starszą dzikuską, z Kicią, że ona po prostu jest przyzwyczajona, spacer jest dla niej, tak jak powiedzieliśmy, pewnego rodzaju potrzebą, ona jest przyzwyczajona do tej rutyny i ona po prostu potrzebuje tego wyjścia codziennie, bo ja wychodzę z nimi codziennie, więc tego się trzymamy. Ale to raczej dotyczy mniejszości kotów. Większość jest w stanie się przyzwyczaić do tych takich niekoniecznie regularnych wyjść. Natomiast jeżeli chcemy z kotem podróżować, chcemy, żeby on się dobrze odnajdywał w różnych środkach transportu, w podróżach, w takich bardziej eksponowanych miejscach, no to jednak tutaj ta konsekwencja jest bardzo ważna, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeśli kota już przyzwyczaimy do tych zewnętrznych bodźców, do bycia w tym świecie zewnętrznym i w takich właśnie bardziej eksponowanych miejscach, no to powinniśmy to co jakiś czas powtarzać, żeby on po prostu sobie to utrwalał, żeby on sobie to ćwiczył, bo jeżeli zrobimy przerwę, często też to widać w przypadku takich kotków, które na przykład robią przerwę zimową w swoim wychodzeniu spacerowym, przez zimę nie wychodzą i wtedy widać, że po tej przerwie kot znowu czuje się mniej komfortowo i znowu musimy właśnie po kolei stopniować mu te trudności, żeby on mógł sobie dobrze radzić w tych podróżach i w tych takich bardziej wymagających miejscach. Także w tym przypadku myślę, że tu konsekwencja ma duże znaczenie.
Czyli w takim przypadku też zaczynamy troszkę od nowa po takiej przerwie.
Tak. Musimy się z tym liczyć, że jak zrobimy dłuższą przerwę, no w zależności od kota, jedne są bardziej odważne, szybciej się aklimatyzują, inne potrzebują więcej czasu, ale generalnie tak, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że będziemy musieli jak gdyby rozpoczynać od początku i wdrażać te kolejne etapy przyzwyczajenia kota do tego zewnętrznego świata i do podróży. Także to trzeba mieć na uwadze, nie?
Okej. Koty generalnie takie domowe korzystają z kuwety i tak się zastanawiam, bo moim się nigdy nie zdarzyło, ale co i czy w ogóle może się zdarzyć, że koty domowe skorzystają z kuwety na zewnątrz, czyli no załatwią swoją potrzebę po prostu na takim spacerze, no i co wtedy powinniśmy zrobić?
Oczywiście, że może się zdarzyć i ja myślę, że w przypadku takich kotów, nawet takich domowych, które od początku wychowywały się w domu i spacer okazjonalnie się tam u nich pojawia, to myślę, że prędzej czy później, jak będziemy z nimi regularnie wychodzić, to u większości kociaków zdarzy się właśnie to, że swoją potrzebę załatwią na zewnątrz, skorzystają z tego piasku na zewnątrz. No i co wtedy powinniśmy zrobić? No wtedy oczywiście powinniśmy zachować się tak jak odpowiedzialny opiekun, czyli tak samo jak w sytuacji z psem, powinniśmy po prostu posprzątać po swoim kocie. Dlatego wychodząc z kotem na spacer zawsze warto mieć ze sobą te woreczki na odchody. Nawet jeśli nasz kot do tej pory nie załatwiał swojej potrzeby, to zawsze nie znamy dnia i godziny, że tak powiem, kiedy to się może wydarzyć, więc zawsze warto ze sobą te woreczki mieć. No i tutaj też przy okazji powiem, żeby zwrócić uwagę, warto na to zwrócić uwagę, żeby używać tych kompostowalnych woreczków, żeby już nie dokładać tego plastiku do środowiska.
Trzeba będzie się zaopatrzyć przed wiosną.
Tak jest.
Tak. Wokół kotów jest mnóstwo stereotypów. Przechodząc już do kolejnego naszego punktu, że koty to indywidualiści, że generalnie kot nie słucha poleceń, że chodzi własnymi drogami. Pytanie, czy da się kota jednak nauczyć na przykład wykonywania jakichś komend czy reagowania na jakieś określone hasła? Już mogę postawić lekką tezę, że tak, bo mój kot aportuje na przykład. Natomiast jak to jest w kontekście spacerów? Czy da się nauczyć kota jakichś takich komend, poleceń, które może wykonać na spacerze?
Tak jak już sama powiedziałaś, oczywiście, że się da. To jest mit, że kota nie możemy niczego nauczyć. Możemy kota nauczyć wykonywania różnych sztuczek i tak samo możemy go nauczyć wykonywania pewnych właśnie komend, Z tym, że tutaj ważne jest to, żeby naukę tych komend przeprowadzić, rozpocząć i przeprowadzić ją w domu, ponieważ musimy być świadomi tego, że właśnie kot na spacerze, kiedy jest tam mnogość bodźców, kiedy wiele rzeczy naokoło niego się dzieje, zdecydowanie może być mniej zmotywowany na nagrody w postaci przysmaków. Niektóre koty w ogóle nie jedzą przysmaków, będąc na zewnątrz. Więc tą naukę komend na pewno musimy przeprowadzić w domu i dopiero będąc na zewnątrz możemy próbować je wdrożyć, przećwiczyć je z kotem jeszcze raz, ale też właśnie musimy być świadomi tego, że na tych pierwszych spacerach to może nam może kotu sprawiać trudność. Natomiast czasem jak już się oswoi, jak się przyzwyczai, to bez problemu jest w stanie wykonywać jakieś tam proste polecenia, komendy, których się nauczył i na pewno nam to bardzo ułatwi spacer z kotem. Także to naprawdę jest rzecz warta, warto poświęcić na nią czas i warto po prostu z kotem ćwiczyć.
Gdybyś mogła się z nami podzielić, jakie hasła znają twoje koty, na jakie komendy reagują?
Więc ja z moimi kotami mam wypracowany taki system komunikacji. W skład tego systemu komunikacji wchodzi też kilka takich właśnie prostych komend. Jedną z najbardziej użytecznych moim zdaniem komendą jest umiejętność wskakiwania kota do transportera na sygnał opiekuna lub tak jak w przypadku mojej kotki młodszej, to jest wskakiwanie na ramię opiekuna po odpowiedniej komendzie. To jest bardzo użyteczne, ponieważ właśnie w takich sytuacjach zagrożenia, kiedy pojawi się pies i nie mamy zbytnio czasu na to, żeby kota umieszczać w transporterze, no to ta umiejętność wskakiwania do transportera na polecenie opiekuna jest super użyteczna. Dalej, co my tam jeszcze praktykujemy? Aha, takie proste komendy jak na przykład nie wolno. Tutaj nawet nie potrzebujemy przysmaków, żeby kota tego nauczyć. Wystarczy konsekwencja, czyli jak będziemy za każdym razem, gdy kot chce wejść w jakieś miejsce, w które nie powinien wchodzić, jak będziemy przytrzymywać smycz i powtarzać nie, czy tam nie wolno, no to kot po prostu to zapamięta i potem już nie mamy tego problemu, że on wciąż próbuje, bo wie, że on po takiej komendzie po prostu nie ma opcji, że on tam wejdzie, więc zmienia kierunek. Kiedy moje kociaki wchodzą na drzewo, to mamy też taki sygnał, że ja mówię chodź i lekko poruszam smyczą. I wtedy one wiedzą, że mają zejść z drzewa na dół. To jest taki sygnał, żeby zeszły na dół. A oprócz tego mamy jeszcze mnóstwo takich różnych znaków powiązanych, słownych, jakichś komend powiązanych z intonacją. Czyli jak ja coś mówię odpowiednim głosem. No i wtedy właśnie moje koty już od razu reagują na tą komendę, także właśnie takimi sygnałami się posługujemy i to jest bardzo pomocne w kontrolowaniu bezpieczeństwa.
Brzmi to naprawdę super, tylko powiedz tak laikowi, od czego warto zacząć naukę takich komend?
Masz na myśli tutaj od czego warto zacząć, w sensie jak pracować z kotem, tak?
Tak, dokładnie. Mhm. I też gdybyś mogła powiedzieć, co jest tutaj z tych komend najważniejsze, żeby na tym spacerze przetrwać.
Aha, okej. Czyli jeśli chodzi o taką najważniejszą komendę, to myślę, że ja już też o tym wspomniałam i powiedziałam. Z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że właśnie to wskakiwanie do transportera na polecenie opiekuna jest super użyteczne. No bo bardzo nam pomaga kontrolować kocie bezpieczeństwo, także ja bym od tego zaczęła i to przećwiczyła z kotem jeszcze w domu, kiedy będziemy go przyzwyczaić do transportera. Natomiast jak zacząć pracę z kotem? No to pracujemy, ucząc kota komend, pracujemy podobnie jak przy nauce sztuczek, czyli po prostu pokazujemy kotu, co ma zrobić i nagradzamy to jego właściwe zachowanie. Także dokładnie tak to wygląda.
Jasne. Na Instagramie, idąc dalej, pokazujesz nie tylko spacery, ale również takie dalsze podróże, mm-hmm. podróże z kotami. Generalnie pokazujesz, że koty nie muszą być naszymi takimi kanapowymi towarzyszami czy łóżkowymi, tylko rzeczywiście mogą nam towarzyszyć w jakichś takich dalszych wyprawach i to jest naprawdę wspaniałe, że można ich uczyć komend, że reagują na nie, że można z nimi spacerować, oczywiście też. Czyli tych aktywności może być z kotem o wiele więcej. ale też właśnie możemy z nimi podróżować. I o tym chciałabym z tobą chwilkę porozmawiać. W jakich miejscach już byliście, w jakich miejscach już byłaś ze swoimi kotami? I czy to były również miejsca za granicą?
Okej, więc my podróżujemy głównie po Polsce. No, niestety nie udało nam się jeszcze pojechać za granicę z naszymi kotami,
wszystko
ale jest,
przed wami.
Tak, jest to w planach. Także mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. No my akurat mamy troszkę utrudnioną sytuację, bo nasze koty są żywione dietą barw, więc to jest trochę większe wyzwanie przy wyjeździe zagranicznym. Ale mam nadzieję, że wkrótce uda nam się taki wyjazd zrealizować i że nasze koty będą również podróżowały za granicę. Natomiast jeśli chodzi o podróże po Polsce, to naprawdę już sporo miejsc odwiedziliśmy wspólnie z Kicią i Zakapi. Najczęściej bywamy w górach. Do Zakopanego jeździmy co najmniej raz albo kilka razy w roku, także to jest stała nasza trasa wyjazdowa. Byliśmy z kotkami również nad morzem, byliśmy na Mazurach, byliśmy nad innymi jeziorami. Nasze koty miały nawet okazję wykonywać takie właśnie rzeczy jak pływanie kajakiem czy spędzanie weekendu na jachcie. Więc okazuje się, że kociaki są w stanie dobrze sobie radzić w takich nawet sytuacjach, które wydawałoby się nam, że nie bardzo kotom się podobają, ale to jednak okazuje się, że nie zawsze musi być prawda. Także w takie miejsca na razie podróżowaliśmy. No i myślę, że właśnie tak jak powiedziałam, że ten wyjazd zagraniczny jest jeszcze przed nami.
Super. Będziemy obserwować oczywiście. A jakimi środkami komunikacji w takim razie najczęściej się poruszacie? Jakie środki komunikacji tutaj polecasz?
My osobiście najczęściej podróżujemy samochodem, ponieważ mamy swoje auto, więc z racji tego najczęściej podróżujemy właśnie autem. Ale oczywiście kot może podróżować praktycznie każdym środkiem lokomocji, jeżeli oczywiście jest do tego odpowiednio przygotowany, jest przyzwyczajony. Nie stanowi to najmniejszego problemu. Może podróżować pociągiem. Moje koty podróżują również, jeżdżą tramwajem, autobusem, kiedy jeździmy na krótsze dystanse po mieście. Także tutaj myślę, że nie ma jakichś specjalnych ograniczeń. Trochę trudniej wygląda sprawa, jeśli chodzi o podróże samolotem. Oczywiście jak najbardziej są one możliwe, jednak tutaj no, musimy przede wszystkim upewnić się, że dane linie lotnicze akceptują zwierzaki na pokładzie. Jeżeli już akceptują, to często są też takie ograniczenia, że na przykład mogą być maksimum 2 zwierzaki, więc jeśli ktoś ma więcej niż 2 koty czy tam psy, no to też może mieć problem. No i przede wszystkim musimy dokładnie upewnić się, jakie formalności musimy załatwić przed wyjazdem, żeby nie było jakiejś traumatycznej sytuacji, że nie zostaniemy wpuszczeni z kotem za granicę, ponieważ nie posiadamy jakichś tam potrzebnych dokumentów, więc tutaj na to trzeba zwrócić dużą uwagę i dobrze wszystko po prostu przeanalizować przed wyjazdem. Natomiast jeśli chodzi o podróże na takim krótkim dystansie, to bardzo fajnym środkiem lokomocji może być również rower. Oczywiście też trzeba zazwyczaj kota stopniowo do tego roweru przyzwyczaić, bo nie zawsze to będzie tak, że go posadzimy i on od razu będzie zadowolony z takiej wycieczki, ale generalnie większość kotów właśnie bardzo lubi podróże rowerem. No i my też czasem z naszymi kotkami wybieramy się na takie rowerowe przejażdżki. I tutaj jako ciekawostkę powiem, że mamy rower tandem, więc mamy taką sytuację, że cała nasza rodzina, czyli ja, mój mąż, Kicia i Zakapi podróżujemy na jednym rowerze.
Fajnie. Tak. Super pomysł. No dobrze, a jak już podróżujecie i już dotrzecie do jakiejś destynacji, to co w takim razie z noclegiem, ze spaniem? Jakimi czynnikami się kierować przy wyborze hotelu, żeby był jak najlepszy?
Okej, czyli przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, żeby się upewnić, tak samo jak w przypadku samolotu, czy hotel akceptuje zwierzęta. I tutaj ważne jest, żeby pod pojęciem zwierzęta mieć pewność, że kryją się również koty, ponieważ nierzadko zdarzały się takie sytuacje, że hotele reklamowały się jako hotele czy inne obiekty noclegowe jako miejsca przyjazne zwierzętom, a okazywało się, że akceptowane są wyłącznie psy. Nie wiem, z czego to wynika, no ale w każdym razie warto mieć to na uwadze i upewnić się po prostu przed wyjazdem, że w danym ośrodku akceptowane są koty. Na co ja jeszcze zwracam uwagę przy rezerwacji miejsc noclegowych? Dla mnie ważne jest też to, żeby właśnie taki ośrodek znajdował się również w takim spokojniejszym miejscu, czyli z dala od jakichś tam takich hałaśliwych ciągów komunikacyjnych, takich miejsc, które no, przeważnie koty źle tolerują, znoszą hałas, więc ja takich miejsc unikam. Ponieważ moje koty osobiście są przyzwyczajone do codziennych spacerów, więc dla mnie ważne jest też to, żeby szukać takiego miejsca, takiego ośrodka, w pobliżu którego znajduje się jakieś takie bardziej bezpieczne, ustronne, spokojne miejsce, gdzie mogę z tymi moimi kotami wejść na spacer w bliskiej odległości. To ma dla mnie znaczenie. Także to jest taka kolejna ważna rzecz. Ja osobiście nigdy nie korzystałam od czasu, kiedy mam koty, z jakichś miejsc noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych, ale gdybym miała taką potrzebę skorzystania, to na pewno bym się upewniła, jak wygląda w takim miejscu sprawa ze zwierzakami właściciela obiektu. Bo jeżeli okazałoby się, że na przykład są psy lub koty, które mogą się swobodnie poruszać po całym budynku, no to myślę, że raczej bym zrezygnowała z pobytu w takim miejscu, bo jestem świadoma, że po prostu dla moich kotów mogłoby to być niekomfortowe, taka świadomość, że za drzwiami krąży jakieś inne zwierzę, obojętnie czy to pies, czy kot. Więc to myślę, że wtedy szukałabym innego jakiegoś rozwiązania. Poza tym zawsze jak rezerwuję nocleg, to też staram się tak po prostu porozmawiać z właścicielem tego obiektu, czy tam z osobą w recepcji. My osobiście z mężem wolimy takie bardziej turystyczne miejsca, więc na przykład jak gdzieś jedziemy na jakiś kemping czy coś w tym stylu, to upewniam się, że jest obowiązek trzymania psów na smyczy, dopytuję, czy to jest przestrzegane. Często mówię nawet, że moje koty są przyzwyczajone do spacerów, że one chodzą na smyczy i wtedy często właściciel czy ta osoba dzieli się ze mną takimi informacjami, które mi pomagają podjąć decyzję, czy to będzie dobre miejsce dla nas, czy jednak lepiej szukać czegoś innego. Także to myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, które właśnie biorę pod uwagę, jeśli chodzi o te miejsca hotelowe, te noclegi.
Czy miałaś kiedyś trudności ze znalezieniem hotelu zezwalającego na pobyt kotom?
Osobiście akurat nie miałam takich, to znaczy oczywiście zdarza się tak, że pierwszy hotel czy miejsce noclegowe, do którego dzwonię, okazuje się, że jednak nie przyjmuje zwierząt, ale zawsze udawało mi się znaleźć w tym miejscu, w którym potrzebowałam hotelu czy jakiegoś ośrodka noclegowego, zawsze udawało mi się znaleźć odpowiednie miejsce, także być może miałam szczęście. Natomiast na pewno mogą się zdarzyć takie problemy, szczególnie w tych takich miejscach mniej turystycznych, gdzie jest mniejszy wybór tych obiektów. Natomiast myślę sobie, że właściciele obiektów turystycznych mają świadomość, że dla większości opiekunów zwierzaków te ich zwierzęta są jak członkowie rodziny. I myślę, że ta świadomość, że coraz częściej chcemy podróżować z naszymi pupilami, z naszymi zwierzakami rośnie. Więc myślę, że tutaj też jest pole do działania właśnie w tej branży hotelarskiej. I wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku, że będzie tych miejsc noclegowych coraz więcej.
Myślę, że coraz częściej ludzie widzą, że to nie są po prostu koty, to są członkowie rodziny, którzy są dla nas ważni.
Tak.
Nasze koty akurat mają za każdym razem opiekę. Wręcz się ludzie, nasi znajomi biją, kto ma przyjechać i nakarmić.
Super, idealna sytuacja.
Natomiast no, to jest po prostu istotne, więc
też tak uważam.
Z całą czwórką trudno byłoby nam się wybrać, natomiast rozumiem absolutnie, chętnie też bym z nimi jeździła. I tęsknimy zawsze. Ostatnia taka kwestia w kontekście podróży to spotykamy tam ludzi przecież, czyli podróżujecie, wychodzicie na spacery i ci ludzie gdzieś tam są i nadal kot na smyczy na szelkach jest takim widokiem dość niecodziennym. Ja pamiętam, jak z Arią kiedyś poszliśmy tutaj na poznańską Cytadelę i zbudzała sensację, po prostu sensację. Dzieci, dorośli, wszyscy podchodzili, wszyscy chcieli pogłaskać. Tak. Czy kota to nie stresuje, że wszyscy podchodzą, że nieznajomi ludzie, że próbują wchodzić w jakąś interakcję? Jak się zachować w takiej sytuacji?
Więc tak, zdecydowanie może to kota stresować, szczególnie jeżeli jesteśmy z kotem właśnie w podróży, jesteśmy w obcym miejscu, on nie jest u siebie, więc możemy zakładać, że czuje się mniej komfortowo, mniej swobodnie przede wszystkim. A jeśli do tego dołożymy osoby, które chcą jakiegoś bezpośredniego kontaktu z naszym kociakiem, no to tak, to dla większości zwierząt może być to stresem. Oczywiście są wyjątki, ale myślę, że większość kotów będzie w takiej sytuacji jakiś tam stres odczuwać. No i jak wtedy reagować? Ja staram się w takich sytuacjach zawsze, to znaczy oczywiście ja odmawiam takiego bezpośredniego kontaktu, natomiast staram się w takich sytuacjach pokazać, jak to wygląda z punktu widzenia kota. Czyli mówię po prostu, że kotek jest teraz w podróży, nie jest u siebie, jest na jakimś obcym dla siebie terenie, on nie czuje się komfortowo, dlatego nie jest to może najlepszy moment na to, żeby kota pogłaskać. Może się przestraszyć i może wtedy użyć swoich pazurków, jak tak powiem, to już przeważnie każdy przyjmuje do wiadomości. W sumie nie zdarzyło mi się, żeby osoby były jakieś szczególnie natrętne. Myślę, że większość osób to rozumie, jak podejdziemy do tego w taki sposób i wyjaśnimy im, jak to wygląda. Natomiast mam też sytuacje takie, że widzę, że moja ta młodsza kotka Zakapi, że jest chętna do jakiegoś kontaktu i wtedy, kiedy widzę, że rzeczywiście ta inicjatywa wychodzi od niej, że jest chętna, no to oczywiście jak najbardziej pozwalam na pogłaskanie, ale też często wykorzystuję tą sytuację, żeby po prostu uświadomić daną osobę, jak należy postępować, czyli mówię, żeby wyciągnąć do kota rękę, żeby dać mu do obwąchania. Jeżeli kot będzie chciał być pogłaskany, to sam do ciebie podejdzie, czy sam wyciągnie w twoją stronę pyszczek i wtedy to jest znak, że można go pogłaskać. Jeśli tego nie zrobi, no to znaczy, że nie ma ochoty i po prostu nie głaskamy kota na siłę. I to u mnie to zawsze działa. Także myślę, że to jest dobry sposób.
Jak najbardziej. Tak podsumowując, jakby zdecydowanie warto podróżować i spacerować z kotem, bo i dzięki temu też tworzy się między nami i naszymi zwierzętami taka wyjątkowa więź. A gdybyś jeszcze miała wymienić jakieś dodatkowe zalety takiego właśnie typu aktywności z naszymi kotami, co by to było?
Więc ta więź, o której powiedziałaś, jest u mnie jednym z największych plusów wspólnych spacerów. Ponieważ właśnie ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że takie wspólne spacery bardzo tą więź pogłębiają. My uczymy się reakcji naszego kota, budujemy wspólne zaufanie i to jest naprawdę takie bardzo wartościowe, więc myślę, że to jest duży plus. Oprócz tego budowania więzi wymieniłabym jeszcze tutaj w tych plusach takie rzeczy jak to, że na przykład wyjeżdżając na urlop, nie stajemy zawsze przed takim dylematem, że albo wyjeżdżam na urlop i muszę zostawić mojego kota, albo chcę spędzić czas z moim kotem i muszę zrezygnować z urlopu. Mamy wtedy do wyboru opcję taką, że możemy mieć i jedno i drugie, czyli kot, który jest przyzwyczajony do podróżowania, może ten urlop spędzać z nami i czerpać z tego radość, że jest z opiekunem. Inna ważna rzecz to jest również to, że poświęcamy temu zwierzakowi więcej czasu. Jesteśmy w stanie poświęcić mu więcej czasu, ponieważ takie wspólne wyjścia, no to jest właśnie dodatkowy czas spędzony z naszym zwierzakiem, a biorąc pod uwagę to, że wiele kotów spędza 8-10 godzin w domu, oczekując na powrót z pracy swojego opiekuna, no to myślę, że to jest też bardzo cenna rzecz, taki dodatkowy czas, który możemy wspólnie spędzić razem, jeszcze w otoczeniu natury, że jest to bardzo wartościowe. I co bym jeszcze dodała, że dla takich aktywnych kotów takich kotów, które mają silną potrzebę eksploracji, ta możliwość spaceru po prostu sprawia, że ich życie jest szczęśliwsze. I to widać, kiedy właśnie wychodzimy z tym kotem i obserwujemy jego zachowanie.
Tak, zdecydowanie to widać na twoich filmikach.
Otóż to właśnie.
A gdybyś miała wymienić jakieś minusy, czy dostrzegasz jakieś minusy takiej aktywności?
Dostrzegam, są też minusy. Ja widzę głównie dwa takie minusy. Jednym takim najpoważniejszym dla mnie minusem jest to, że nie mamy takich zabezpieczeń, które byłyby w 100% w stanie zabezpieczyć naszego kota przed złapaniem jakiejś choroby na zewnątrz, czy na przykład przed ucieczką. Oczywiście są to sporadyczne wypadki, no ale mogą się zdarzyć i to musimy brać pod uwagę, że jeżeli decydujemy się na spacery, no to to ryzyko jednak jest troszkę większe, że nasz kot może coś złapać, jakąś infekcję, może jakiś pasożytem się zarazić. Na szczęście mamy już teraz właśnie takie możliwości, że to ryzyko możemy ograniczać, możemy je minimalizować, więc myślę, że no nie jest to coś, co powinno nam tutaj spędzać sen z powiek, ale warto mieć to na uwadze, że jednak takie ryzyko jest i to jest ten jeden minus. Natomiast drugim minusem wydaje mi się, że może być również to, że jednak jeśli decydujemy się na wychodzenie z kotem na spacery, to musimy się liczyć tym, że troszkę będziemy mieli wyższe jednak wydatki związane z utrzymaniem kota. No bo ponieważ samo to, że musimy częściej przeprowadzać te badania na pasożyty, musimy kota zabezpieczyć tymi odpowiednimi preparatami, kupić jakieś tam niezbędne akcesoria. Nie są to jakieś bardzo duże kwoty, no ale jednak musimy się liczyć z tym, że te wydatki będą w tym przypadku trochę większe. No i to chyba wszystko. No jest to jeszcze może trochę dodatkowy obowiązek, bo zdarzają się takie momenty, że nie mamy za bardzo ochoty wyjść, czy gorzej się czujemy, a jeśli to już jest nasza rutyna i nasz kot jest przyzwyczajony, no to jednak chcemy, żeby on z tego spaceru skorzystał, ale myślę, że to są sporadyczne przypadki i większość takich wspólnych spacerów zarówno dla kota, jak i dla opiekuna jest jednak przyjemnością i frajdą.
Zdecydowanie, jak sami widzicie i słyszycie, bilans plusów i minusów zdecydowanie jest na korzyść plusów i warto rozpocząć tą przygodę ze swoim kotem czy kotami. Ja w każdym razie na pewno na wiosnę do tego wrócę. Zwłaszcza po wysłuchaniu tak cennych wskazówek i porad od ciebie, Doroto, i bardzo, bardzo ci za to dziękuję w imieniu swoim i słuchaczy. Rozmowa była bardzo ciekawa. Życzymy tobie i oczywiście Kici i Zakapi kolejnych niesamowitych spacerów, podróży i liczymy oczywiście na mnóstwo fajnego kontentu na waszym Instagramie. Będziemy was śledzić. I oczywiście...
Zapraszamy.
Tak, oczywiście was, drodzy słuchacze, czy również zapraszamy na Outdoorowe Kotki na Instagram, gdzie znajdziecie jeszcze więcej cennych wskazówek odnośnie podróżowania i spacerowania z kotami i przepięknych, naprawdę przepięknych zdjęć. Jeśli natomiast szukacie akcesoriów spacerowych czy transporterów, żeby rozpocząć tą przygodę ze swoim kotem, to zapraszamy na johndog.pl, żeby zaopatrzyć się przed pierwszym takim spacerem i odpowiednio do niego przygotować. A może już spacerujecie ze swoimi kotami i nie jest to dla was nic nowego, koniecznie dajcie znać, jak to u was wygląda, czy mamy kciuki za piesze spacery i trzymajcie się.
Również bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie do waszego studia.